A ja dzisiaj choćby przez chwilę pragnę porozmawiać z wami o dziełach Ducha Świętego. Bo zaprosiliśmy was wszystkich tutaj także i po to, żeby przedstawić wam pewien ułamek duchowej rzeczywistości. Bo to, co mówiliśmy o zbroi Bożej, to nie jest cała Boża rzeczywistość. A to jest trochę tak, jak z aparatem koncentrujesz się na jednym punkcie, robisz zbliżenie i tam mówiliśmy o tych wszystkich ważnych, jakże istotnych sprawach, które dotyczą naszej duchowej walki, zmagań, naszego trudu, naszego bólu, trudności, które gdzieś tam na drodze życia napotykamy. Ale mam przeświadczenie, że nie powiedzielibyśmy wam wszystkiego, gdyby nie powiedzieć w końcu o dziele Ducha Świętego w nas. I o tym, że tak naprawdę nasze życie i nasze zwycięstwa, nasze sukcesy i podnoszenie się z upadków i dobre rzeczy, które Bóg w naszym życiu czyni, a także owoce naszego życia, na które czekamy i które są ozdobą naszego życia, to wszystko dzieje się jedynie i wyłącznie z jednego nadzwyczajnego i cudownego powodu. Pan Bóg w Biblii określił to tak. Nie dzięki mocy. A więc mówi Pan do tych wszystkich żołnierzy, rycerzy uzbrojonych w pełną zbroję. Trzymających, dzierżących miecz ducha. Pan do nas mówi: nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi. Przez mojego ducha to się stanie. I sądzę, że jest to podkreślenie najważniejszej strategii w Królestwie Bożym, jaką możemy sobie wyobrazić. Najważniejszej strategii. Pewnie w ostatnich czasach dużo się spotykamy ze strategiami. Są strategie w biznesie, są strategie w kościele. Ja uważam, że strategie są istotną częścią naszego życia, ale muszę przyznać, nawet nie wiem, czy mam rację, ale muszę przyznać, że zaczynają mnie trochę męczyć te strategie. Zaczynają mnie one męczyć. Bo mam wrażenie, że te strategie są takim wytrychem do zrobienia wszystkiego w Bożym Królestwie. I robimy tak, punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci, punkt czwarty, osiągamy cel, alleluja. I widziałem setki strategii, kiedy każdy punkt został zrealizowany, ale owoc był dokładnie taki sam, jak przed rozpoczęciem strategii. I byłem świadkiem wielu rzeczy. Ile ja sam strategii podejmowałem, ile sam strategii opracowałem, ale w końcu chcę wam powiedzieć o jednej najważniejszej strategii i o tym, żebyśmy uspokoili też nasze serca, bo tak naprawdę to nie nasza strategia, nie nasza zbroja, bo jak będziemy się zbytnio przejmować tylko zbroją, a nie tym przepływem życia Bożego, to się okaże, przepraszam, tak. To się okaże, że mamy zakuty łeb jak porządny rycerz. A nic się nie dzieje sensownego z naszym życiem. Dlatego potrzebujemy Ducha Bożego, Ducha Pańskiego, który będzie działał w nas. A więc Pan powiada: nie dzięki sile, nie dzięki mocy, ale przez mojego ducha się stanie. I naszym pragnieniem ponad wszystko, kiedy chcieliśmy was tutaj ściągnąć, było to, żeby pokazać, że możemy być wyposażeni przez samego Pana, ale jeszcze większym pragnieniem naszych serc było to, żebyśmy wszyscy, zarówno organizatorzy, ale też i wy wszyscy, którzy byliście uprzejmi przyjechać tutaj na kongres, żebyśmy zostali przemienieni przez Bożego Ducha. Żeby coś stało się z naszymi sercami. Bo nie tylko chodzi o to, że zrozumiemy coś, ale Wiecie, nie ma nic piękniejszego niż to, kiedy człowiek staje się inną osobą. Nie ma nic piękniejszego niż to, że ktoś doświadcza obecności Bożej, że kogoś dotyka Boże Słowo, że ktoś w modlitwie spotyka się z Panem, a potem staje się innym człowiekiem. Myślę, że wielu z nas miało takie przełomowe momenty w naszym życiu. Biblia też jest przepełniona takimi szczególnymi momentami. Bardzo mi się podoba taki fragment i myślę, że to jest rzecz, która jest i piękna, a jednocześnie jest ostrzeżeniem. Kiedy Bóg wybrał Saula, króla Saula, na króla nad Izraelem, to zanim on został królem, znalazł się u proroka Samuela. Tam ucztował i prorok Samuel powiada mu potem znamienne słowa, że kiedy pewne rzeczy się wydarzą z tobą dzisiaj, tego dnia, to przemieni się twoje serce. I Słowo Boże potem mówi, widocznie Saul był takim człowiekiem pełnym wiary, że kiedy odwrócił się od Samuela, żeby pójść swoją drogą, Pan dał mu nowe serce. Pan dał mu przemienione serce. I to jest piękne, to jest cudowne. A w przypadku Saula jest też to dla nas ostrzeżenie. Bo kiedy Pan dotyka naszego życia, kiedy Pan daje nam nowe serce, kiedy Pan daje nam odnowienie naszych dusz, kiedy przychodzi do nas i zrasza glebę naszych serc tą niezwykłą świeżością, kiedy Duch Święty przychodzi i ten Jego deszcz dotyka nas i zaczynamy czuć, że coś kiełkuje w naszych sercach, że na tej glebie naszych serc coś się wydobywa. Być może to jest jakieś ździebełko na razie. To bądźmy ostrożni, żeby to pielęgnować i poddawać się Bożemu Duchowi zawsze. Żebyśmy nie odrzucili łaski Bożej, nie zaprzepaścili tego, co Pan w naszym życiu i przez nas chce czynić. Dlaczego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli przemienione serca? Otóż chcę wam powiedzieć, że każdy może się znaleźć w Bożej atmosferze. Każdy może się znaleźć wśród proroków Pana. Każdy może się znaleźć w zgromadzeniu Bożego ludu, ale nie twoja obecność i nie podpisanie listy obecności ma znaczenie, ale ma znaczenie ma przemienione serce. Przypomnijcie sobie Ananiasza i Safirę. Byli pośród Bożego ludu? Byli. Bóg czynił cuda pośród Bożego ludu? Czynił. Wielkie przebudzenie było w Jerozolimie? Było. Ale i Ananiasz, i Safira widzieli i doświadczyli wszystkiego, za wyjątkiem tej jednej, jedynej rzeczy. Ich serce było nietknięte. Ich serce było nietknięte. I podobnie było w Samarii z pewnym człowiekiem, który nazywał się Szymon, nasz brat. Czarnoksiężnik. I kiedy on został nawet ochrzczony i zobaczył Piotra i Jana wkładających ręce na ludzi i ludzie byli chrzczeni Duchem Świętym, on, ten nawrócony człowiek, ja myślę szczerze nawrócony, próbował wnieść metody, stare metody do Królestwa Bożego, stare drogi do nowej rzeczywistości. I przychodzi do Piotra i do Jana i mówi tak, bracia, ja wam dam na ofiarę. Na co chcecie ofiarę? Na seminarium? Proszę bardzo. Na misjonarzy? Proszę bardzo. Może na coś innego. Dam wam ofiarę, żebym tylko mógł usługiwać tak jak wy, wkładać ręce na ludzi, by Duch Święty zstępował. Wiecie, ja mam nadzieję, że on się nawrócił po słowach Piotra. Kiedy Piotr mówi, niech zginą te pieniądze razem z tobą, jeśli myślisz, że dar Boży można kupić. A jak można zyskać dar Boży? Nie starymi metodami, nie układami, nie znajomościami, nie pieniędzmi. Przemienionym sercem. Sercem dotkniętym przez Pana. sercem, które jest wrażliwe na Boże działanie, na Boży głos. A więc pragnę wam przypomnieć dzisiaj o namaszczeniu Ducha Świętego. Czytajmy Dzieje Apostolskie. Na razie to był wstęp, a teraz przejdźmy do czytania Bożego Słowa i sądzę, że moje rozważanie dzisiaj nie będzie bardzo długie. Nie będę robił przerwy po 45 minutach. Aleluja. Czwarty rozdział Dziejów Apostolskich od 23 do 31 miejsca, wiersza. Kiedy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli, co im oznajmili arcykapłani i starsi. Ci, gdy to usłyszeli, zgodnie wznieśli głos do Boga i powiedzieli: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje. Taka dosyć ciekawa modlitwa. Też nie wiem, po co oni się tam o to morze modlili i o to wszystko, co istnieje. Chyba, że był tam jakiś oceanolog. Ale uznali też Pana Stwórcą i Panem morza i wszystkiego, co w nim istnieje. Który przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami naszego ojca Dawida, Twego sługi, dlaczego wzburzyły się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się przeciw Panu i przeciw Jego Mesjaszowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw Twemu świętemu słudze, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co zamierzyła Twoja ręka i myśl. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. Gdy Ty będziesz wyciągał rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Twego świętego sługi, Jezusa. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i odważnie głosili Słowo Boga. Za wyjątkiem może jakichś szczególnych prześladowań, że Piotra wzięto do więzienia, Piotra i Jana, sytuacja wypisz, wymaluj jak nasza. Bo czyż nie jest prawdą, że tam, gdzie żyjemy, diabeł się bardzo sprzeciwia Ewangelii o Jezusie Chrystusie? Prawda czy nieprawda? Czyż nie jest tak, że różni ludzie gotowi są wiele zrobić, żeby tylko Ewangelia nie była głoszona? Sprzeciwiają się imieniu Jezus. Sprzeciwiają się wszelkiej słusznej sprawie. I my dzisiaj, wracając do swoich domów, zaniesiemy modlitwę do Boga, by tam, gdzie się znajdziemy, nikt nie mógł powstrzymać Ewangelii. Bo Pan wyciąga swoją rękę. Bo Pan wyciąga swoją rękę, żeby dotykać serc ludzkich. Wierzę, że Pan wyciąga swoją rękę, żeby dotykać życia ludzi, uzdrawiać, zmieniać to, co rozwalone w życiu ludzi i sprawiać, żeby ludzie żyli zupełnie po nowemu. I wtedy apostołowie i cały ten zbór zaczynają wołać do Pana i się nic nie stało. Zobaczcie, nic się nie wydarzyło. Zakończyła się modlitwa. Oni powiedzieli amen i dopiero wtedy Duch Święty zstąpił. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na ten kluczowy moment. Możemy dać jeszcze raz 31 wiersz? A gdy skończyli modlitwę, mam do was pytanie, może nie dyskutujmy tak, bo stworzy się pewien bałagan, ale chciałbym, żebyśmy pomyśleli. Mam do was pytanie, co robicie po końcowej modlitwie na nabożeństwie? Czy jeszcze tak trwacie w tej Bożej atmosferze przez ileś minut, aż ochłoniecie? Czasem. Wyjątkowo. Ale przeważnie jest tak, że podchodzimy do kogoś, o, co tam słychać? Witamy się, misiaczki sobie dajemy. Jak jest kawiarenka w zborze, a tam pewnie była, bo trzeba było obsługiwać starsze kobiety i w związku z tym sprawa z diakonami wynikła. No więc była kawiarenka. My od razu po nabożeństwie mówimy amen, zapraszamy wszystkich na kawę, herbatę i ciasto po nabożeństwie i cały zmór biegnie, żeby najlepszy kawałek tego tortu uszczknąć dla siebie i żeby nie zabrakło tego ciasta. A więc w momencie, kiedy mówimy amen, sprawa się zakończyła. Nie oczekujemy już na Boże działanie. Nie oczekujemy na szczególny dotyk Pana. Nie oczekujemy jeszcze wtedy po ostatnim amen na proroctwa. I tak dalej, i tak dalej. I chciałbym, byśmy pomyśleli o tym. Oni się pomodlili i sprawa została załatwiona. A Bóg odpowiedział potem. Jakiś czas temu mieliśmy spotkanie modlitewne i jeden z moich przyjaciół z zagranicy, taki pastor, po modlitwie mówi... No i do mnie, a jak tam ta modlitwa? Jak wam poszło na tej modlitwie? Fajna była modlitwa. Ja mówię do niego, ja nie wiem, ale się pomodliliśmy. To jest najważniejsze. I on niedawno, skontaktując się ze mną, mówi tak, Marek, jak ty mi wtedy usłużyłeś wiele lat temu. Bo ja pytam, czy fajna, czy udana modlitwa była, czy była fajna atmosfera, czy ludziom było... dobrze, czy się dobrze czuli? A ty mi mówisz, to nieważne. Najważniejsze, że się pomodliliśmy i Panu przynieśliśmy nasze prośby. I on mówi, to jest coś ważnego, że my nie spotykamy się na modlitwie po to, żeby się dobrze poczuć. Jeśli się dobrze poczujemy, chwała Bogu. Ale spotykamy się na modlitwie po to, żeby coś przynieść przed oblicze Boże i być wysłuchani. Ale wracając do tego tekstu. Oni zakończyli modlitwę, i Bóg dopiero po modlitwie im odpowiedział, napełnił Duchem Świętym. A czyż nam napełnienie Duchem Świętym nie kojarzy się z modlitwą? Fajna atmosfera, muzyka stosowna, jakaś pieśń uwielbiająca, gdzieś tam ktoś wznosi ręce, atmosfera przesycona działaniem Ducha Świętego, modlitwa, o tak, teraz możesz działać. Panie, nie rozpraszajmy się, bo Duch Święty będzie miał przeszkody w działaniu. Tak myślimy czasem, prawda? A tutaj Duch Święty przyszedł, jak oni powiedzieli amen. A więc, no dobra, idziemy. A tu nagle ziemia się trzęsie. A tu nagle, o Panie, napełniłeś mnie Duchem Świętym, a ja przecież szedłem już nie myśląc o Bożych sprawach wcale tak intensywnie. A Ty mnie teraz napełniłeś. Dlaczego ja tak się bardzo skupiam na tym jednym fakcie i dlaczego ten fakt wydaje mi się taki istotny? Otóż chcę wam powiedzieć, byśmy oczekiwali działania Ducha Świętego nie tylko w czasie nabożeństw, nie tylko w czasie kongresu, ale w sytuacjach niepobożnościowych, w sytuacjach, które nam się w ogóle nie kojarzą z działaniem Ducha Świętego. Żebyśmy oczekiwali działania Ducha Świętego w sytuacjach, kiedy zazwyczaj nie myślimy, że Duch Święty może nas natchnąć, napełnić, coś dla nas uczynić. Bo jemy, bo jedziemy samochodem, bo rozmawiamy z kimś, bo coś się dzieje. Chciałbym wam pokazać kilka ciekawych sytuacji ze Słowa Bożego. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich mówi o tym, że gdy oni byli na modlitwie, tak? Stąpił na nich Duch Święty? Nie. Nie. Daniel, chodź i mu udowodnimy. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, pierwszy wiersz. Co robili? Byli. Byli razem na jednym miejscu i tyle. Wiecie, ja się wcale nie dziwię, że oni nie wiedzieli, co robić. Bo, słuchajcie, nie było kilku ważnych książek w tym czasie. Nie było książki pod tytułem Trzecia godzina dnia. Nie było książki Oni mówią innymi językami. Nie było książki Najszczęśliwsi na świecie. To skąd oni mieli wiedzieć, jak Duch Święty przychodzi? Skąd oni mieli wiedzieć, jak przyjąć napełnienie Duchem Świętym i mówić językami, i jeszcze języki ognia miały się nad nimi rozdzielić? No skąd mieli wiedzieć? Jak oni mieli sobie to wyobrażać? No więc byli. Powiem szczerze, oni się tam też przez te 10 dni trochę nudzili z sobą. Bo byli w Jerozolimie, a co robią w zborze, jak się nudzą? Wybory się zarządza. Zrobili wybory na kolejnego starszego zboru. No coś trzeba robić, więc byli razem. Kompletnie nie wiedzieli, jak się oczekuje na Ducha Świętego. Byli na jednym miejscu i nagle Duch Święty przystępuje. Nagle słyszą z nieba szum gwałtownego wiatru. Gdyby się modlili i oczekiwali, to nie byłoby tego nagle. A oni zajęci byli czymś. I nagle Bóg ich zaskakuje obecnością Ducha Świętego. To nie była wcale duchowa czynność. A potem patrzymy na trzeci rozdział Dziejów Apostolskich i widzimy, że Piotr i Jan idą na modlitwę. Przypomnijcie sobie, co robicie i o czym myślicie, kiedy idziecie na nabożeństwo rano w niedzielę. Idziemy. Muszę biec szybciej. Jesteśmy przejęci czasem. No jak jedziesz, baranie, nie wiesz, że ja się na nabożeństwo śpieszę, a ty 30 na godzinę? No skręcaj, rzesz pan. Nie wiem, czy znacie, może to tylko u nas w zborze, ale u nas w zborze mówi się o syndromie niedzielnego poranka. Syndrom niedzielnego poranka polega na tym, że się najbardziej awanturujemy, a szczególnie wtedy, jak wieczerza się zbliża. Awanturujemy się, że ktoś za późno wstał, że niewyprasowane rzeczy, że dziecko się przy śniadaniu zalało czymś, mleczkiem albo jedzeniem, kanapką z Nutellą. Syndrom niedzielnego poranka. Wszyscy napięci. No więc Piotr i Jan. A Piotr miał żonę, więc dobrze wiedział, co to jest syndrom niedzielnego poranka. Idą na nabożeństwo, na modlitwę. Jak idziemy na nabożeństwo, na modlitwę, na nabożeństwo, to pierwszy moment tak, o Boże, muszę... No dobrze, jestem gotowy, Panie, skoncentrować się na Tobie. No więc idą sobie na tę modlitwę, a tutaj żebrak próbuje coś od nich wyżebrać. Dajcie mi trochę pieniędzy. Dajcie mi coś. A oni kompletnie nieprzygotowani, bo się będą modlić za 15 minut. Za 15 minut będę pełen Ducha Świętego. Za 15 minut będę gotowy. Człowieku, a ty mi wyskakujesz przed modlitwą. I wtedy Duch Święty wstępuje na nich. Wtedy Duch Święty przychodzi. I uzdrawiają tego chorego, tego chromego. I Piotr z Janem mówią, srebra i złota nie mamy, ale w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. Bracia, siostry, czy my nie myślimy o działaniu Ducha Świętego w naszym życiu, że wtedy, kiedy jesteśmy grzeczni, rozanieleni, rozmodleni, śpiewamy pieśń, a jeżeli jak pieśń z Hillsongu będzie, to dopiero Duch Święty poczwórnie działa, bo przy tych ze śpiewnika pielgrzyma to tylko tak pojedynczo. A jak już kupisz sobie z Hillsongu CD za 64 zł, to Boże, lepiej działaj, bo tyle forsy na to wywaliłem. I my jesteśmy przyzwyczajeni, że w tych sytuacjach pobożnościowych Duch Święty przystępuje do nas, bo rozmodleni jesteśmy. A ja chcę wam powiedzieć dzisiaj coś odwrotnego. Kiedy przychodzisz przed oblicze Boże, to jesteś oczywiście pod działaniem Ducha Świętego, by uwielbić Pana. Kiedy na nabożeństwie słuchasz Słowa Bożego, to jesteś pod działaniem Bożego Słowa, żeby twoje życie się zmieniało. Ale uważaj, ja cię lojalnie ostrzegam. Lojalnie was ostrzegam, że Duch Święty pragnie przyjść do was, kiedy będziecie obierali ziemniaki. kiedy będziecie się denerwowali na kierowcę, który jedzie byle jak przed wami, kiedy będziecie pracowali i być może przemęczeni ciężką pracą, będziecie myśleli, jak tylko paść i odpocząć, i być może wtedy Duch Święty na was wstąpi. W sytuacjach, które wcale nie muszą być pobożnościowe, w sytuacjach, w których będziecie myśleli, no Boże, tak zwyczajnie, tak normalnie teraz? Panie, ja w autobusie jestem. Panie, nie żartuj, ja jestem w autobusie. Niech Duch Boży nie zstępuje, bo jeszcze zacznę krzyczeć językami. Był pewien brat, nazywał się Jan Krause, pastor z Gdyni. I słyszałem o nim, że Duch Święty ochrzcił go, został ochrzczony Duchem Świętym, kiedy pracował w stoczni. A że człowiek był ekspresyjny i że człowiek miał donośny głos, jak się zaczął modlić, nie wiem, czy on tam spawał, ten statek w stoczni, czy co, jak się zaczął modlić językami, to w tym kadłubie było głośno. Po co ja o tym wszystkim mówię? Dlaczego? Bo chcę wam powiedzieć jedno. Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Duch Boży mieszka w nas. Tak i amen. Nie możemy mieć co do tego wątpliwości. Ale Słowo Boże pokazuje nam też, że w sytuacjach różnych Duch Święty zstępuje na człowieka, żeby wykonać błogosławione dzieło Pana. I ja myślę sobie tak, kiedy jesteś w uwielbieniu, kiedy słuchasz Bożego Słowa, kiedy czytasz Biblię, kiedy zajmujesz się jakąś służbą, definitywnie twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego i Duch Boży jest w tobie. Ale będą sytuacje i chciałbym was zachęcić do oczekiwania na to, że nie będziecie się spodziewali nie w zborze i nie w sterylnych warunkach, że Duch Święty będzie na was wstępował, żebyście coś zrobili. Ten fragment, który czytaliśmy, 4 rozdział, powiada o tym, że kiedy Duch Święty na nich wstąpił, zaczęli głosić Słowo Boże. Gdzie zaczęli głosić Słowo Boże? W zborze? Nie, oni potrzebowali szczególnego dotyku, potrząśnięcia, trzęsienia ziemi w momencie, kiedy głosili Słowo Boże. Wtedy jest Duch Święty w szczególnym działaniu bardzo potrzebny. Szczególnego dotyku Ducha Świętego potrzebujesz, kiedy idziesz się o kogoś modlić albo kiedy walczysz w jakiś szczególny sposób. Chcę wam powiedzieć coś osobistego, ale błagam, żebyście się ze mnie nie śmiali, bo z jednej strony to może być infantylne. Ja nawet się zacząłem zastanawiać, czy to nie jest jakaś autosugestia. Dziwna rzecz mi się przydarza nieraz. Kiedy odczuwam szczególnie Bożą obecność, i to niekoniecznie w czasie kazań, ale kiedy usługuję, albo się modlę, albo w sytuacjach różnych wydarzeń, kiedy mówię, Boże, pomóż mi, przyjdź, odczuwam ucisk na mojej prawej dłoni i jest to taki ucisk, jakby ktoś, wiecie, są takie rękawiczki lateksowe, czyli z czego one są takie do sprzątania, do zmywania. I one tak uciskają dłoń. I w różnych sytuacjach, błagam, nie myślcie sobie o mnie źle, bo mówię coś bardzo szczerze. I bywają sytuacje, kiedy proszę, Panie, pomóż mi, przyjdź. Natychmiast zaczynam odczuwać ten ucisk na prawej ręce. I wiecie, i bywały różne takie sytuacje, kiedy to odczuwałem, mówię, no nie, no autosugestia. Potrzebuję Pana, no to jakoś tam mój organizm to czyni. I często mi się to przydarza, zaczynam odczuwać Bożą obecność. Ale powiem, kiedy bywałem w sytuacjach trudnych, bardzo stresujących, które trwały nie tylko jedną chwilę i mówię, Boże, ratuj, czyń coś ze mną, pomóż mi, natychmiast ten ucisk się pojawiał i nie znikał, czasem nawet przez tydzień. Po prostu czuję, jakby Pan chwycił moją dłoń w tej szczególnej sytuacji i jak tata swoje dziecko prowadził. I to nie jest tak, że się modlę i to w szczególny sposób przychodzi na mnie. Ja lubię się modlić, lubię uwielbiać Pana, rozkoszować się Bogiem i z radością to czynię. I kiedy Słowo Boże czytam albo słucham, z radością to czynię, wołam: Panie, zmieniaj moje serce. Ale są sytuacje, ja nie potrafię tego kontrolować, nie potrafię nawet określić jasno, kiedy tak, a kiedy nie. Ale bywa taki moment, czuję, jakby ktoś trzymał moją dłoń, czuję ten ucisk taki. Ja nie wiem, może ja tego potrzebuję. Ja nie chcę też sugerować, że inni powinni to odczuwać. To jest jakiś taki znak, że rozpoznaję, że Bóg jest w szczególny sposób ze mną blisko. A więc chcę wam powiedzieć, że wrócicie do swoich domów i Duch Święty będzie was napełniał podczas rozmów przy stole, podczas rozmowy telefonicznej, podczas spotkania jakiegoś. Może pójdziesz do pracy, albo może gdzieś tam jakiegoś człowieka spotkasz i Duch Święty cię napełni, żeby z odwagą głosić Ewangelię, żeby usłużyć temu człowiekowi, żeby uczynić coś dla niego. A może odczujesz Bożą obecność, żeby z odwagą przed kimś stanąć i powiedzieć: uzdrawia cię Jezus Chrystus, bądź uzdrowiony. Albo być może będziesz słuchał, jak ludzie opowiadają o swoich problemach i nagle odczujesz, że Duch Święty na ciebie zstępuje, a ty powiesz: a ja wiem, że mój Bóg to zmieni. Ja wiem, że mój Bóg rozwiąże ten problem i niech tak się stanie w imieniu Jezusa Chrystusa. Już pora kończyć. Dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego gdzieś tam? Wiecie, gdzie jest najbardziej potrzebna woda ze studni? Nie przy studni. Prawda? Nie przy studni. Jeżeli zbór jest taką studnią, gdzie możemy naczerpać wody Ducha Świętego, amen? Czerpiecie chociaż czasem? Bracie, z jakiego ty jesteś zboru? A, to pozdrów pastora. A więc, jeżeli do zboru przychodzimy, żeby zaczerpnąć ze zboru, z tej studni wody Ducha Świętego, to nasze zadanie jest to, żebyśmy, jak się nazywają te takie, co się nosi na ramionach, to urządzenie, dwa wiadra i koromysło i jeszcze jak? Nosiłki. Ta moja mama mówiła koromysło, ale to moja mama z Lubelszczyzny pochodzi. Więc nasze zadanie na czym polega? Żebyśmy przyszli do zboru z wiadrami, tak? Nabrali wody, założyli koromysło czy nosiłkę i zanieśli tę wodę tam, gdzie ona jest potrzebna. Halleluja. To jest cudowne dzieło Ducha Świętego. Zanieść wodę Ducha Świętego tam, gdzie ona jest potrzebna. Niech się napiją do woli. Niech Duch Święty, kiedy udzielimy ludziom swojego namaszczenia, tego, co Bóg w naszych sercach czyni, niech Duch Święty zmienia życie tych ludzi, którzy są wokół nas. Pamiętajcie, do studni się nie przychodzi po to, żeby przy studni wziąć prysznic. Przy studni się nie gotuje zupy. Przy studni się nie robi kawiarenki. Przy studni nie używa się tej wody, żeby zmyć naczynia. Bo się i studnia zanieczyści. Niesie się tę wodę tam, gdzie ona jest potrzebna. Siostro, bracie, zanieś ją do domu. Zanieś ją do pracy. Zanieś ją do szkoły. Zanieś ją na ulicę, zanieś ją do sąsiadów. Tam jest potrzebna ta woda Ducha Świętego. I wiecie, co wam powiem? Być może Duch Święty w szczególny sposób was nie będzie napełniał w czasie modlitwy, uwielbienia i słuchania Słowa Bożego, bo jesteście w Panu. Bo jesteście w Panu. Ale uważajcie, jak chwycisz za te wiadra, jak już będziesz chciał je nieść, to uważaj, bo Duch Święty na ciebie zstąpi. Uważaj, bo wtedy Duch Święty może przyjść. Jak czytacie Księgę Sędziów, pamiętacie, kiedy Duch Święty na nich zstępował? Cały czas? Kiedy się modlili? Kiedy uwielbiali Pana? Kiedy szli do świątyni, żeby czytać Słowo Boże? Nie. Do walki, do dzieła, do czynu. I wtedy Duch Święty na nich zstępował. Wiecie, dlaczego wielu wierzących nie wie, co to jest dotyk Ducha Świętego i namaszczenie i szczególne Boże działanie w ich życiu? Bo kojarzą działanie Ducha Świętego tylko ze zborem, tylko z kazaniami, tylko z modlitwą. A Duch Święty będzie na was wstępował wtedy, kiedy zaczniecie coś robić. To jest Boży nakaz, ale to jest też Boża obietnica. Chwyć za to wiadro i je nieś, a zobaczysz, że nagle Duch Święty dodał ci skrzydeł. Uważaj, żebyś daleko z tymi wiadrami nie pobiegł. Bo możesz pobiec daleko nawet na inne krańce świata, jak się chwycisz za to. O, jakie to jest cudowne, kiedy Boże dziecko, w którym mieszka Duch Święty, zaczyna się brać do jakiegoś dobrego dzieła. Zaczyna się dodatkowe działanie Ducha Świętego. U mnie w silniku jest turbo doładowanie. I tam słyszę taki delikatny dźwięk przy pewnych obrotach, jak przyspieszam. Zaczyna iść lekko. I to turbo doładowanie będzie się włączało w nas, kiedy zaczniemy działać. Kiedy zaczniemy działać. Kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów, na zbór, kiedy powiedzieli amen, bo przyszła pora na głoszenie Ewangelii po amen. I wtedy Duch Święty ich napełnił. Wtedy się zatrzęsło miejsce i głosili Słowo Boże z odwagą. Siostry i bracia, Pan dał nam tak wiele tutaj. Ja czuję, słuchając tych wszystkich wykładów, uwielbiając Boga, patrząc na was, czuję, jak Bóg topił moje serce przed swoim obliczem. Nawet nie umiem tego określić, jak i w jaki sposób, ale czuję się przemienionym człowiekiem. Dzięki temu kongresowi. Duch Boży mieszka w nas. Słowo Boże mieszka w nas. Kiedy będziecie w drodze powrotnej, niech was Bóg napełnia Duchem Świętym. Kiedy wrócicie do pracy, rano o 6:30 w tramwaju, może stwierdzicie, Panie, Ty jesteś blisko. Może nic szczególnego nie odczujesz aż do momentu, kiedy wrócisz do pracy i powiesz, Boże, na kongresie takiej mocy nie przeżyłem jak teraz. I to jest tajemnica działania Bożego. Bóg cię nie posyła, przepraszam, że to powiem, z zakutym łbem, jak to się mówi o rycerzach, ale Bóg cię posyła z namaszczeniem Ducha Świętego, z mocą i Jego siłą. I tego sobie i wam wszystkim życzę. I chciałbym jeszcze pomodlić się o was, o nas wszystkich. Powstańmy.
Alleluja. Zacznę się modlić tym fragmentem Słowa Bożego. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje Słowo. Gdy Ty będziesz wyciągał rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego, Jezusa. Ojcze, widzimy, że w tym kraju Ewangelia ma przeszkody, ale też widzimy, że nasz Bóg będzie wyciągał rękę, aby przez imię Jezusa czynić cuda. Panie, dzisiaj chcemy Ci powiedzieć, że nie będziemy zwracać uwagi na groźby ludzi, lecz wtedy, kiedy będziemy otwierać swoje usta, ufamy, że Twój Duch Święty nas napełni. Boże, teraz się modlimy, teraz Cię prosimy, ale prosimy Cię o szczególne wylanie Ducha Świętego, gdy znajdziemy się z powrotem w pracy. Prosimy Cię o szczególne wylanie Ducha Świętego, gdy wejdziemy do naszych domów. Panie, prosimy Cię o szczególne wylanie Ducha Świętego, gdy spotkamy się z naszymi sąsiadami. Wtedy przychodź do nas, Duchu Święty, w szczególny sposób i użyj nas. Panie, stąd zabieramy wiadra wody żywej. Panie, a Ty nas namaść, żebyśmy tę wodę zanieśli do tych, którzy umierają z pragnienia. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. I chcemy powiedzieć to jedno. Nie dzięki naszej sile, nie dzięki naszej mocy, nie dzięki naszej strategii, ale przez Ducha Pańskiego niech to się stanie wszędzie, gdziekolwiek będziemy. Alleluja. Alleluja. I tak odczuwam w swoim sercu, żeby powiedzieć, że Pan was posyła. Pan was posyła. Nasz Ojciec Niebiański posyła was w imieniu Jezusa Chrystusa. Idźcie w tej mocy. Idźcie w tej chwale Pana i zmieniajcie nasz kraj. Amen. Amen.